Zajmowałam się codzienną krzątaniną w moim domu w Nazarecie, gdy niespodziewanie usłyszałam pukanie. Rodziców nie było i zaniepokoił mnie widok obcego stojącego w drzwiach. Nie znałam tego człowieka, ale było w nim coś dziwnego. W czym mogę pomóc? Zapytałam. Po kurtuazyjnym pozdrowieniu pobłogosławił mnie słowami: Pan jest z tobą, obdarzył cię szczególną łaską. Co za dziwne pozdrowienie. Cóż ono może znaczyć? Nie byłam przecież kimś szczególnym. Moja rodzina też się niczym nie wyróżniała. Byliśmy ubogimi, przeciętnymi ludźmi. Mieszkaliśmy w Nazarecie, a nie w Jerozolimie. A przecież żaden z mieszkańców Nazaretu nie pochodził z arystokratycznej rodziny. W jaki więc sposób mogłabym być obdarzona szczególną łaską? Trochę mnie to zakłopotało i zasmuciło. Nie bój się, Mario, powiedział, bo Bóg zechciał ci okazać wyjątkową łaskę. W tym momencie uświadomiłam sobie, że on nie był zwykłym człowiekiem. Boży posłaniec? Z trudnością to pojmowałam. Później dowiedziałam się, że był to Gabriel, anioł, którego posłał sam Bóg. A wtedy powiedział mi, w jaki sposób Bóg mi okaże wyjątkową łaskę. Miałam począć i urodzić syna. To jest niemożliwe, pomyślałam. Ja nie mogę mieć dziecka. Jestem dziewicą. Ale anioł mówił dalej. Urodzisz syna, któremu dasz na imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Będzie obdarzony tytułem Syn Najwyższego. A Bóg, nasz Pan, da mu tron jego praojca Dawida. Obejmie na wieki władzę nad potomkami Jakuba i zawsze będzie królem. Zapytałam anioła, jakże to? Przecież jeszcze nie żyję z mężem. Pytałam nie dlatego, że w to nie wierzyłam, bo uwierzyłam we wszystko, co mówił, niezależnie od tego, jak niesamowitym to było, ale ja po prostu nie rozumiałam. Nie rozumiałam, jak coś tak niezwykłego może się wydarzyć. Wtedy Gabriel wyjaśnił mi, jak to się stanie. Powiedział, że Duch Święty zstąpi na mnie, a moc Najwyższego zakryje mnie jak obłok i ten, którego pocznę, nie będzie potomkiem Józefa. Będzie on synem Boga. Narodziny Izaaka, syna Abrahama i Sary w ich podeszłym wieku były cudem, ale narodziny tego dziecka będą czymś więcej niż cudem. Będą faktem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Urodzę go jako dziewica, bez udziału męża. Będzie on synem Boga i synem ubogiej dziewczyny z Nazaretu. By rozwiać moje wątpliwości, anioł powiedział, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Uwierzyłam mu. Wiedziałam, że zajście w ciążę przed ślubem wystawi na wielką próbę moją relację z Józefem i nie przysporzy mi dobrej reputacji, ale byłam gotowa, żeby znieść to wszystko, bo wiedziałam, że Bóg kontroluje tę sytuację. Z pokorą powiedziałam, Boże, jeśli Ty tego pragniesz, to ja również. Wszystko, o czym doniósł mi Gabriel, stało się prawdą. Ostatecznie wyszłam za mąż za Józefa. A gdy zbliżał się termin porodu, Józef stanął przed bardzo trudną decyzją. Zarządzono spis ludności i każdy mężczyzna musiał udać się do swojego rodzinnego miasta, a Betlejem, miasto króla Dawida, było rodzinnym miastem mego męża. Czy powinien pozostawić mnie w domu, w Nazarecie? To mogło mnie narazić na złe traktowanie, bo wszyscy wiedzieli, że zaszłam w ciążę przed ślubem. A może powinien zabrać mnie z sobą? Z tym, że to narażało mnie na trudy dalekiej podróży. Mimo wszystko chciałam znów zobaczyć Betlejem. Tak więc Józef zdecydował się wziąć mnie z sobą. To faktycznie była wyczerpująca i długa podróż. Miałam czas, by zastanowić się nad wieloma sprawami. Często wracałam w myślach do słów proroka Micheasza, które przypomniał mi pewien rabin. Powiedział, że chociaż spis został ogłoszony przez cesarza, który chciał być dumny z tego, co posiadał, to nieświadomie przyczynił się do wypełnienia proroctwa Micheasza. Przyjechaliśmy do Betlejem późnym popołudniem. Miasteczko było przepełnione ludźmi, przybyłymi na spis. Byłam bardzo zmęczona i do tego nie było miejsca, gdzie moglibyśmy się zatrzymać. Gdy właściciele gospody zobaczyli, w jakim jestem stanie, od razu zamknęli przed nami drzwi. To samo działo się, gdy pytaliśmy o prywatne kwatery. Moja sytuacja była oczywista, ale nikt nie kwapił się do odstąpienia swojego łóżka. Nie powiedziałam o tym Józefowi, ale zaczęłam już odczuwać pierwsze bóle. Rozpoczynał się poród. W końcu Józef powrócił z wiadomością, że coś wreszcie znalazł. To była tylko stajnia, ale było tam ciepło i miejsce to ochraniało nas od oczu i uszu ciekawskich ludzi. Tej właśnie nocy i w tej właśnie stajni urodziłam Jezusa. Owinęliśmy go w to, co mieliśmy, długi kawałek płótna i położyliśmy w żłobie. W migoczącym świetle jednej małej lampki oliwnej oglądaliśmy kształt maleńkiej twarzyczki. Płakałam. Słowa anioła, natchniona wypowiedź Elżbiety, poselstwo Gabriela skierowane do Zachariasza, tak mocno brzmiały w moich myślach. Myślałam też o kochanym Józefie, o jego zaufaniu. Pamiętałam o jego delikatnej trosce w trakcie mojej ciąży i z podziwem patrzyłam na maleństwo. Tej samej nocy, gdy w moich ramionach tuliłam Jezusa, pojawili się pasterze. Chcieli zobaczyć dziecko. Oni również przeżyli spotkanie z aniołem, w zasadzie z całym zastępem aniołów. To dlatego wiedzieli, gdzie i kiedy urodził się Jezus. A gdy odchodzili z naszej stajenki, śpiewali, wielbiąc Boga i dziękując za to, co mogli oglądać. Byli gotowi opowiadać o tym każdemu, kogo napotkali. A ja rozmyślałam o tym wszystkim, co się działo. Teraz, gdy patrzę wstecz, ciągle nie rozumiem pewnych rzeczy. Często myślę o Ewie, o ogrodzie Eden. Przez jej życie grzech i śmierć zostały sprowadzone do naszego świata. Ale przez narodziny mojego syna życie i nieśmiertelność stały się możliwe. Tak bardzo jestem wdzięczna Bogu za Jego wspaniałomyślność i za to, że wybrał mnie, bym była tą, przez którą Jego Syn przyszedł na nasz świat.
Będziesz miał syna, powiedział Zachariaszowi anioł. Zaskoczony tą wieścią, ujrzał nagle całe swoje życie niczym w otwartej księdze. Zewnętrzna pobożność, otoczka służby i poddania runęły w gruzach, obnażając korzeń gorzkości i niedowiarstwa Zachariasza. Ale Bóg nie odrzucił tej pełnej sprzeczności odpowiedzi na swoją dobrą nowinę i zmienił ją w pieśń chwały.
Zawsze chcieliśmy podobać się Bogu we wszystkim, co robiliśmy. Trzecia miłość to była praca. Byłem kapłanem, tak jak mój ojciec. Wzrastałem w obrębie świątyni. Zawsze pragnąłem tym się zajmować i pomimo niewierności wielu innych kapłanów, z którymi pracowałem, odnajdywałem w tej służbie zachętę i satysfakcję. Mógłbym mieć jeszcze czwartą miłość w moim życiu, jeśli tylko Bóg pobłogosławiłby nas potomstwem. Moja żona Elżbieta i ja modliliśmy się o syna każdego dnia przez długie lata. Bezskutecznie jednak, aż w końcu minął ten czas, w którym dwoje ludzi może mieć dzieci. Byliśmy za starzy. Jeszcze jedno skryte marzenie. Tak bardzo chciałem złożyć jako arcykapłan doroczną ofiarę na złotym ołtarzu w najświętszym miejscu świątyni. Jakże ogromny był to przywilej. Być tą jedyną szansę w życiu przeżyć te chwile, które w całym życiu kapłana zdarzają się tylko raz. Raz albo w ogóle. Za każdym razem, kiedy rzucano losy, modliłem się gorąco, bym to ja mógł być tym razem. I pewnego dnia los padł na mnie. Tego wspaniałego dnia wszedłem do najświętszego miejsca świątyni, skupiony tak bardzo całym sobą na ceremonii, którą miałem poprowadzić i modlitwie, jaką miałem zanieść przed oblicze Boże. W imieniu całego mojego ludu. Pozostali kapłani wychwalali przez jakiś czas Najwyższego, po czym wycofali się do innego pomieszczenia. W końcu zostałem sam. Był to najbardziej uroczysty moment, jakiego doświadczyłem w całym moim życiu. Miejsce na kadzidło, na ołtarzu, widziałem w świetle siedmioramiennego świecznika. Umieściłem je tam na rozżarzonych węgielkach. Obłok dymu pojawił się natychmiast. Całą świątynię przesyciła jego specyficzna woń. Już miałem zacząć wychwalać Stwórcę i odejść. Zorientowałem się, że nie byłem sam. Ktoś stał obok ołtarza. To nie był ktoś. To anioł. Zadrżałem. Nie obawiaj się, przemówił do mnie. Wasze modlitwy zostały wysłuchane. Twoja żona, Elżbieta, urodzi syna, którego nazwiesz Jan. Będzie napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie swojej matki. Będzie w przyszłości przemawiał w duchu i mocy Eliasza. I on przygotuje serca ludzi na przyjście Mesjasza. Nim się zorientowałem, co coś dziwnego wybuchło w najgłębszych zakamarkach mojego serca. To bunt, o jakim nie miałem pojęcia, że w ogóle we mnie istnieje. Nie myślałem, że to może być prawdą. Jestem starym człowiekiem, odezwałem się. Moja żona już jest starą kobietą. Ludzie w naszym wieku nie zostają rodzicami. Jego odpowiedź była natychmiastowa. Ja jestem Gabriel, który przebywa w obecności Najwyższego. Zostałem posłany, by przynieść ci tę wiadomość. Odpowiedź Gabriela zdruzgotała mnie. Dlaczego w ogóle miałem śmiałość, by wyrazić niedowierzanie, kiedy sam Bóg przez anioła mówił do mnie? Dlaczego mu nie uwierzyłem? Przecież to oczywiste, że stał przede mną mąż Boży, anioł. Dlaczego podważyłem to, co powiedział? Czyżbym nosił w sobie ten gorycz przez te wszystkie lata, myśląc, że to Stwórca ignorował moje modlitwy? Czy ukryłem moje wątpliwości pod płaszczem poddania, służby, nie rozpoznając w sobie grzechu? Och, jeśli bym był tylko cicho i więcej myślał niż mówił. Przecież Bóg dał podobną obietnicę Abrahamowi. Jak mogłem o tym zapomnieć? Jak mogłem nie uwierzyć w dobrą wieść przyniesioną przez Gabriela? Prosiłem o jakiś znak, bo skąd będę wiedział, że stanie się, jak mi powiedziałeś? Anioł dał mi znak, ale nie takiego rodzaju, jak myślałem. Bóg zabrał mi mowę aż do czasu, kiedy miał się narodzić mój syn. Stało się tak, gdyż zwątpiłem w jego słowa. W międzyczasie ludzie, którzy modlili się na zewnętrznym dziedzińcu, zaczęli zastanawiać się, czy aby coś się nie stało. Widzieli dym z kadzidła płonącego na ołtarzu w najświętszym miejscu. Dziwili się, dlaczego wciąż nie wychodziłem z błogosławieństwem. Czy coś poszło nie tak, jak powinno? Kiedy w końcu wyszedłem, dawałem znaki rękoma, usiłując przekazywać to, co się wydarzyło. Niestety, nie mogliśmy się porozumieć w żaden sposób. Ludzie i kapłani doszli do wniosku, że miałem widzenie. Tak oto przeżywałem najwspanialszy dzień w moim życiu. Dzień, w którym służyłem w najświętszym miejscu. Kiedy dowiedziałem się, że Bóg chce podarować mi syna i nie mogłem się z nikim podzielić tym wszystkim. Elżbiecie i nie mogłem mówić. Zrezygnowany, ale podniecony. Wziąłem tabliczkę i mozolnie, słowo po słowie, opisałem jej te przeżycia. Elżbieta była zdumiona, a zarazem szczęśliwa na wieść o synu, którego obiecał nam Bóg. Płakała, czytając moje wyznanie, jak zwątpiłem w słowo Boże. I ja płakałem. Jeszcze raz wyznając Bogu swój grzech, zwracając się do Niego z błaganiem o przebaczenie. Że Elżbieta spodziewa się dziecka. Trzymaliśmy nasz skarb w sekrecie przez wiele dni. Ludzie wiedzieli, że coś szczególnego wydarzyło się w świątyni, ale nie byli pewni co. Nie powiedzieliśmy im. W końcu fakt, że spodziewamy się potomka, stał się oczywisty. Ślicznego chłopczyka. Zupełnie tak, jak obiecał anioł. Zjechali się wszyscy krewni, przyjaciele, by razem z nami świętować jego narodziny. Krzyczeli, śpiewali, wznosili głosy chwały do Boga, a ja mogłem tylko patrzeć. Dziecko miało otrzymać imię w dniu obrzezania, czyli w 8 dniu swojego życia. Dla wszystkich oczywistym było, że nazwiemy je moim imieniem, Zachariasz, jako że był pierworodny. Ale Elżbieta sprzeciwiła się temu. Nie, kategorycznie mówię, że nie. Będzie nazywał się Jan. Tak powiedziała. I trwała przy swoim, pomimo że nigdy nie było w naszej rodzinie nikogo o takim imieniu. Żadne namowy i sprzeciwy ze strony rodziny, przyjaciół nie były w stanie zmienić ich zdania. W końcu wszyscy zgromadzeni spojrzeli na mnie z wyczekiwaniem. Jak nazwiesz swojego syna? Zapytali. Gestem poprosiłem o moją tabliczkę do pisania. Jego imię jest Jan. W pokoju zawrzało. Wszyscy dyskutowali, jeden przez drugiego, zaskoczeni naszym niezwykłym wyborem. Nagle, zupełnie niespodziewanie, bez ostrzeżenia, odzyskałem mowę. Duch Święty napełnił moje wnętrze. Zacząłem prorokować i śpiewać pieśni chwały dla Boga. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Było coś jeszcze więcej niż ta pieśń. Więcej o Bogu i o naszym Synu. Jan miał stać się prorokiem Najwyższego i przygotować lud na przyjście Mesjasza, na przyjście Zbawiciela. Rozmyślań, medytacji. Już nie wątpiłem. Bóg sprawił, że głos zwątpienia umilkł we mnie na zawsze. Miał nadejść czas Mesjasza i sam Najwyższy Bóg zechciał powiedzieć o tym mnie, Zachariaszowi, jako pierwszemu. Wtedy w najświętszym miejscu, przy złotym ołtarzu.
Boża obietnica wypełniła się w życiu Zachariasza. To Jan miał być tym, który będzie zwiastował nadejście Mesjasza. Obietnica ta dotyczyła nie tylko Zachariasza, ale i Elżbiety, matki Jana, która uchodziła za bezpłodną. Jednak nadszedł ten długo wyczekiwany przez nią dzień, kiedy to przekleństwo zostało zamienione w błogosławieństwo.
Którego nie pragnęła żadna izraelska kobieta. Nie możesz nawet sobie wyobrazić, jak przykrym on jest, dopóki nie masz świadomości, że oznaką Bożego błogosławieństwa dla małżeństwa są dzieci. Ta sytuacja była trudna nie tylko dla mnie, ale i dla mojego męża, Zachariasza, bo jakże bezdzietny Izraelita miał mówić o Bożej wierności i błogosławieństwach? Tak bardzo chciał mieć syna, a ja nie mogłam mu go dać. Małżeństwa właściwie nie było większego problemu. Byliśmy młodzi i mieliśmy dużo czasu na urodzenie dziecka. Nawet będąc w średnim wieku nie traciłam nadziei, ale czas mijał i pewnego dnia niestety wiedziałam już, że nie będę mogła mieć dzieci. Jeśli dzieci są Bożym błogosławieństwem, to bezpłodność musi być przekleństwem. Tak myślałam, zresztą ludzie, wśród których mieszkałam, uważali dokładnie tak samo. Często rozmyślałam o życiu Anny. Ona także była bezpłodna, przez co spotykała się z pogardą. Tak, Anna rozumiałaby, przez co musiałam przechodzić, ale przecież Bóg wysłuchał jej modlitw i dał jej syna. Dlaczego nie chciał wysłuchać mnie? Czy byłam mu obojętna? Mój mąż Zachariasz to dobry człowiek. Podobnie jak ja pochodził z rodziny kapłańskiej. Prawo nie wymagało od kapłana ożenku z kobietą podobnego pochodzenia, ale tak to już się złożyło w naszym przypadku. Oboje bardzo poważnie traktowaliśmy przestrzeganie Bożych przykazań, a jednak nie mogłam rodzić. Często budziły mnie w nocy sny o Racheli mówiącej do Jakuba: spraw, aby miała dzieci, bo jeśli nie, to chyba umrę. Rozpamiętywałam też słowa psalmisty, który mówił, że Pan niepłodnej kobiecie da dom pełen dzieci. Przecież żyłam dobrym życiem. Czy nie czyniłam tego wszystkiego, czego oczekiwał ode mnie Bóg? Gdzie popełniłam błąd? Dlaczego byłam tak okaleczona? Nie potrafiłam uciec od tych pytań. Dnia w czasie pełnienia służby kapłańskiej, w drodze losowania, mój mąż został wybrany do złożenia ofiary w świątyni. Wtedy to właśnie ukazał mu się anioł Gabriel, mówiąc, że czas mojej niepłodności już wkrótce się skończy. Zachariasz i ja mieliśmy mieć syna o imieniu Jan. Nasz syn miał być kimś szczególnym. Wiem, każda matka tak myśli, ale nie każda dowiaduje się o tym od anioła Gabriela. To on powiedział, że nasze dziecko będzie należało do Boga od momentu poczęcia. Miał być wielkim prorokiem. Stało się też coś dziwnego. Zachariasz po spotkaniu z Gabrielem zaniemówił. Przełamując wstyd, musiał posługiwać się tabliczką, żeby wszystko opowiedzieć. Powoli zaczynałam rozumieć, ale im więcej do mnie docierało, tym trudniej było zrozumieć nadchodzący cud. W tak podeszłym wieku mieliśmy stać się rodzicami? Czasami po kolacji siadaliśmy naprzeciwko, śmiejąc się do siebie, bo czyż nie było zabawnym, że babcia miała zostać matką? Przez kilka miesięcy przebywałam w zaciszu naszego domu. Mój syn Jan miał być napełniony duchem Boga jeszcze przed urodzeniem, dlatego te długie i spokojne dni poświęcałam Stwórcy. Widziałam wiele młodych mężatek tak bardzo zajętych i zapracowanych w okresie ciąży. Och, naprawdę byłam wdzięczna za te pełne spokoju dni w moim życiu. Spokój nieco został zakłócony zaskakującą wizytą mojej kuzynki Marii z Nazaretu. Byłam wówczas w szóstym miesiącu ciąży. Oprócz zaskoczenia zdziwił mnie też niecodzienny pośpiech i tajemniczość jej wizyty. Wszystko zwiastowało poważne kłopoty. Nie rozumiałam tego, ale Maria miała niesamowitą wiadomość. Zaręczona z pewnym przystojnym mężczyzną z Nazaretu, data ślubu była już wyznaczona, a tu Maria opuszczała swoje miasto w pośpiechu, przybywając do nas. Dlaczego? Różne domysły tliły się w mojej głowie, ale jak tylko ujrzałam ją na progu naszego domu, od razu wiedziałam, że coś się stało. Wyszła do środka. Elżbieto, powiedziała niepewna naszej reakcji, a jej oczy prosiły o wsparcie i zrozumienie. Zawsze traktowaliśmy ją jak wnuczkę. Spędzała z nami wiele szczęśliwych dni, dlatego wiedziała, że może nam ufać. Cóż więc mogło się zdarzyć takiego, co zachwiałoby jej zaufanie? Spowodowało wątpliwości? Wiedziałam.
To był moment i wiedziałam. Maria spodziewała się dziecka. Wyobrażałam sobie to, co najgorsze. Ale wówczas Zachariasz przypomniał mi o naszym maleństwie, które przeznaczone było do przygotowania drogi Mesjaszowi. Przecież Mesjasz też musiał się urodzić. Czyżby Maria... Tak, dziecko Marii było Mesjaszem. Nie mogłam powstrzymać łez. Rozradowana wykrzyknęłam: o, najświętsza z kobiet! Dziecko, które urodzisz, będzie błogosławione. Maria wiedziała już o naszym dziecku, ale jeszcze raz wszystko dokładnie jej opowiedziałam. A ona opowiedziała nam o swoim spotkaniu z Gabrielem. Dla mnie ten czas był wielkim błogosławieństwem. Już nikt nie mógł powiedzieć nic na temat mojej bezpłodności, a odwiedziny Marii podwoiły moją radość. Pamiętam, jak się czułam, gdy Maria wracała do Nazaretu. Byłam taka szczęśliwa. Kochałam mojego męża, kochałam moje dziecko, kochałam też Marię, matkę Mesjasza, któremu drogę przygotować miał nasz Jan, nasze tak długo wyczekiwane i wymarzone dziecko.
W duszy Józefa nie było miejsca dla radości. Maria, jego narzeczona, była w ciąży i niestety nie on był ojcem. Jako odpowiedzialny człowiek ostrożnie analizował, zastanawiając się, co powinien zrobić w tej sytuacji. Jednak tego dnia zwyciężył Bóg, a nie ludzka logika. Poselstwo anioła w jego sercu wzbudziło wielką nadzieję.
Jako młody chłopiec często obserwowałem silne i zręczne dłonie mojego ojca, przemieniające kawałki drewna w piękne meble. Tak bardzo chciałem być równie zdolnym cieślom jak on. Obserwowałem go i słuchałem z taką uwagą, z jaką każde dziecko obserwuje, słucha i osądza swoich rodziców. Wiedziałem, że jest uczciwy, uprzejmy, kochający i mądry. Podziwiałem też jego miłość do Boga. Był tym wszystkim, kim ja chciałbym być. Przyszedł czas, że zacząłem coraz częściej myśleć o założeniu swojej rodziny, dla której mógłbym być też kimś takim jak mój ojciec. Zgodnie z żydowskimi tradycjami, to rodzice aranżowali małżeństwo. Pierworodnemu synowi Jakuba, czyli mnie, przeznaczono pierworodną córkę innej rodziny. Miała na imię Maria. Była zbyt młoda jeszcze, abyśmy mogli się pobrać, ale obserwowałem ją. Obserwowałem i pokochałem. W czasie, kiedy się jej przyglądałem, pracowałem też nad swoimi umiejętnościami. Chciałem w odpowiedni sposób zatroszczyć się o Marię i o dzieci, jakie Bóg zechce nam dać. Studiowałem też Boże prawo, gdyż chciałem być dobrym mężem i ojcem. Ostatecznie Maria osiągnęła wiek, w którym nasze plany dotyczące małżeństwa mogły się ziścić. Porozmawiałem z jej ojcem. Zaręczyny były bardzo skromne, ale ślubowaliśmy sobie z wielką radością. Po błogosławieństwie wypiliśmy według zwyczaju wino z jednego kielicha i otrzymaliśmy życzenia od rodziny i przyjaciół. Tak, teraz już na zawsze należeliśmy do siebie. Od tej chwili mogłem nazywać Marię swoją żoną i być dla niej mężem. Chociaż musiało jeszcze upłynąć kilka miesięcy do dnia naszego wesela i momentu, kiedy zamieszkamy razem. W tym czasie Maria pojechała odwiedzić swoją krewną Elżbietę. Tęskniłem za nią przez te 3 długie miesiące, ale też wiedziałem, że była pomocą i zachętą dla Elżbiety, która ku zdziwieniu nas wszystkich zaszła w ciążę. Po powrocie Maria przysłała mi wiadomość, bym szybko ją odwiedził. Przywitałem ją z wielką radością, ale od pierwszej chwili uświadomiłem sobie, że była w jakiś sposób odmieniona. Emanowała z niej niesamowita godność i pewność. Mówiła bardzo cicho, a ja słuchałem z uwagą każdego jej słowa. Tęskniłem nawet za jej głosem. Ale to, co mówiła, było bez sensu. Jestem w ciąży. To właśnie mi powiedziała. To był szok. Przecież ja nie byłem ojcem jej dziecka. Mario, jak to się stało? Zapytałem, pełen udręki. Wtedy powiedziała mi o wizycie anioła, o jego słowach, o tym, że nosi dziecię poczęte przez Ducha Świętego. Nie mogłem w to uwierzyć. Jak mogła mnie zdradzić? Było oczywiste, że nie mogła być w ciąży i pozostać dziewicą. Miałem mętlik w głowie. Chwiejnym krokiem opuściłem dom i szedłem przed siebie kilka godzin, nie wiedząc dokąd. A wewnątrz mnie toczyła się straszliwa walka, bo moje sumienie ukształtowane przez prawo Mojżesza domagało się śmierci przez ukamienowanie dla niewiernej żony. Ale ja ją kochałem. Zdarty, bezradny, wołałem do Boga, by dał mi jakieś wyjście. Czy miałem zaprowadzić moją ukochaną Marię do sądu i oskarżyć o zdradę? Nie zabito by jej wprawdzie, gdyż nie zachowywano już starych praw, ale wystawiłbym ją na publiczną zniewagę. Nie, powiedziałem sobie, kocham ją zbyt mocno, by zrobić coś takiego. A może powinienem rozwieść się z nią bez żadnego rozgłosu, a przyczynę rozwodu zatrzymać dla siebie? To wydawało mi się rozsądnym wyjściem. List rozwodowy wymagał obecności jedynie dwóch osób. Później powiedziałbym jej żegnę i zniknął z jej życia. Chciałem zrobić coś, co byłoby najmniej bolesne dla Marii. Ale każde wyjście powodowało ból. Wówczas musiałbym uwierzyć w tę historię z aniołem i z Duchem Świętym. Ostatecznie wieczorem postanowiłem, że rozwiodę się z nią bez żadnego rozgłosu. Jednak tej samej nocy, w trakcie snu, objawił mi się anioł.
Józefie, nie bój się małżeństwa z Marią. Dziecko, którego się spodziewa, poczęte jest z Ducha Świętego.
Gdy się obudziłem, nie wiedziałem, czy mam się śmiać, czy płakać. Maria powiedziała mi prawdę. Natychmiast pobiegłem i powiedziałem jej o tym, co się stało w nocy. Z natury nie jestem gadułą, ale tego poranku słowa same ze mnie wypływały. Twoje dziecko będzie chłopcem. Tak powiedział mi anioł. I mówił, abyśmy nazwali je Jezus. Uśmiechała się do mnie przez łzy, gdy prosiłem o przebaczenie mego braku wiary w jej słowa. Się pobraliśmy. Wprawdzie ślub był skromny jedynie w obecności kapłana i naszej najbliższej rodziny, ale ta uroczystość sprawiła, że dziecko Marii zgodnie z prawem stało się i moim dzieckiem. W trakcie następnych lat często rozmyślałem nad tym, co anioł powiedział mi tamtej pamiętnej nocy. Rozmawialiśmy o tym z Marią wielokrotnie. Dlaczego zwrócił się do mnie jako do syna Dawida? Co prawda, byłem potomkiem Dawida, ale nigdy nie będę zasiadał na tronie. A może miało to być zapewnieniem, że jeden z moich potomków tego dostąpi? Dlaczego anioł zacytował proroka Izajasza, mówiącego o pannie mającej począć i urodzić dziecko, nazwane Bóg z nami? Dlaczego objawił mi, że Jezus wybawi swój lud od grzechów? Co znaczą te słowa? Będziemy w stanie zrozumieć tego wszystkiego, co się stało. Ale jedno jest pewne. Jezus jest Bogiem, który żył między nami. Jest Zbawicielem świata i będzie władał na wieki zasiadając na tronie Dawida. Nigdy nie zapomnę głosu anioła, ani pokoju i pewności, jakie spłynęły na mnie z jego słów. Tak. Jego poselstwo zmieniło nie tylko moje życie, ale i przeznaczenie świata.
Kolejnym bezużytecznym naukowcem? Zostaw mnie w spokoju i pozwól umrzeć. Czyż nie jesteś lekarzem? Nie przyszedłeś błagać za więźniami w hipodromie? Prawda? Oni nie powinni zostać uwolnieni. Kiedy umrę, należy ich zabić. Z powodu mojej śmierci ten kraj będzie płakał. O czym chcesz słyszeć? O mędrcach? Betlejem? Masz na myśli tych mędrców ze wschodu? Z Chaldei? Agenci Partów, to bardziej niż pewne. A tak, widziałem ich. To była drobna sprawa. Uganiali się za jakimś kurzem gwiezdnym, jakąś bajką, szukając narodzonego króla Żydów, jak powiedzieli. Byli bardzo mili i uprzejmi. No, w każdym bądź razie widzieli, jak się kłaniać. A ja ich przejrzałem. Tak, tak, domyśliłem się ich zamiarów. Przecież ja jestem królem Żydów. Jakkolwiek inne poglądy, to zdrada stanu, a ja nie zniosę zdrady stanu. Wiem, czemu tu jesteś. Przyszedłeś błagać za Archeusem. Nie dyskutuj ze mną, Archeleusie, albo uczynię z nim to, co uczyniłem z Antipatrem. Antipatrze, mój synu! No cóż, musiał odejść. Chciał być królem przed swoim czasem. Bo to jest moja władza i nie będę jej dzielił z żadnym rywalem. Myślę, że teraz to już jest oczywiste. Czy to żałość, czy pogardę widzę na twojej twarzy? Rozprosz swoją uniżoność. Chcesz wiedzieć o Betlejem? Po co? Czym jest to całe Betlejem?
tylko małą wioską, żadnym miejscem. A czym jest śmierć kilkorga dzieci? Nie myśl w ogóle o tym, mała wioska. Jak wielu może być tam 2-3-letnich chłopców? Nikt się tym nie przejmie. Właściwie ludzie mnie lubią. Jestem popularny. Mam dobrą opinię. Cóż, jeśli tak nie jest, to tak powinno być. Wszystko, co uczyniłem, było absolutnie, absolutnie konieczne. Jestem najlepszą rzeczą, jaka się mogła kiedykolwiek przytrafić tym Żydom. Krytykowali mnie, ponieważ zabiłem wszystkich swoich braci. Ale w obronie mojej władzy uczyniłbym to jeszcze raz, bez wahania. Zrobiłbym wszystko dla utrzymania swojej pozycji jako króla Izraela. Przecież zabiłem Mara Imnę, moją żonę, mimo że lubiłem ją najbardziej. Doświadczyłem 10 małżeństw, byłem ojcem dla 15 dzieci, ale nic z tego nie przyniosło mi pociechy. Dlaczego ludzie wciąż widzą tylko te złe rzeczy? A co, jeśli chodzi o świątynię? Czy nie wybudowałem im świątyni? Rabini mówią, jeśli nie widziałeś świątyni Heroda, nie widziałeś piękna, widzisz? Oni powinni mnie kochać, ale nie, zachowują się jak barbarzyńcy. Przychodzą w nocy i zdzierają rzymskiego orła ze świątynnej bramy. Czy są szaleni? Kto według nich rządzi światem? Więc niech lepiej zostawią tego orła na swoim miejscu. To jest bunt, a ja nie zniosę buntu. Musiałem ich spalić żywcem. To ja wciąż jestem królem Jerozolimy. Jestem właściwym królem. Nikomu nie pozwól twierdzić inaczej. Nikt nie ma prawa zwać mnie nielegalnym władcą. Posądzasz mnie o brutalność? O co jeszcze pytasz? O okaleczenia Hercanusa? Daj spokój, ten staruch już nie mógł dłużej być arcykapłanem. O nie! I skutecznie upewniłem się, że nie będzie już kolejnych kłopotów z jego powodu. Uważam, mój drogi, że ścięcie głowy i tak było zbyt łaskawym aktem wobec niego. A kiedy łupiliśmy Jerozolimę, czy nie byłem jedynym, który starał się powstrzymać Rzymian z dala od świątyni? Bez mojej interwencji mieliby nie tylko ograbione miasto, ale zbezczeszczone także święte miejsce. A czy ktokolwiek o tym pamięta? Czy ktokolwiek jest mi wdzięczny za tępienie tego robactwa Antiganosa i tych 45 nadskakujących głodnych władzy, szlachetnych zdrajców, jakich trzymał w swojej plugawej kieszeni? Ja! Jestem jedynym królem Żydów. Tak więc przestań zawracać sobie głowę tymi trywialnymi zdarzeniami. Betlejem jest niczym. Każdego dnia matki tracą synów w armii. Dlaczego nie miałoby kilka matek stracić synów dla swego króla? Mędrcy? Ha! Zabawni byli.
przyszli dokładnie tutaj i zapytali, gdzie mogą zobaczyć nowonarodzonego króla Żydów. O, głupcy! Czy niczego nie wiedzieli o mnie? A może to była przebiegłość albo mądrość? Nic bardziej ukrytego niż to, co zbyt oczywiste, czyż nie? Ja jestem głosem podstępu. To ja podstępnie postąpiłem wobec tych magików, by się moja wola wypełniła. Najpierw zawołałem pisarzy i uczonych. Musiałem wiedzieć, czy faktycznie jest jakieś proroctwo o narodzeniu króla, o nadejściu Mesjasza, czy ci mędrcy naprawdę byli tak głupi, czy tylko chcieli, bym uważał, że są tacy. A może kryje się za tym coś jeszcze? Ale ja nie jestem naiwny. Zbyt wiele kosztowało mnie, by osiągnąć to, co osiągnąłem. I nie mam zamiaru z tego zrezygnować. Nigdy! Tak więc według uczonych żydowskich będzie król. Prorocy napisali, że ma urodzić się w Betlejem i że będzie nowym Dawidem, który wróci po swój tron. Powiedzieli, że tron Dawida był na zawsze jego tronem i że nigdy nie zabraknie na nim właściwego władcy. Ktokolwiek to powiedział, nie zna Heroda Wielkiego! Ja jestem królem Żydów! To mój tron jest tronem Jerozolimy! I z mędrców zrobiłem idiotów! Powiedziałem im, idźcie, znajdźcie niemowlę, wróćcie, by mnie do niego zaprowadzić, tak abym i ja mógł oddać mu cześć. Tak jakbym zgiął moje kolana przed kimkolwiek. Ja jestem królem, jeśli jakiekolwiek pokłony mają miejsce, to winny być to pokłony wobec mnie! Prędzej znajdę się w Szeolu na długo przed tym, niż pochylę się przed jakimkolwiek dzieciakiem. Owszem, chciałem udać się do tego całego Betlejem, ale na pewno nie sam, ale w towarzystwie moich żołnierzy. I na pewno nie po to, by bić pokłony. Mędrcy wykazali się jednak odrobiną mądrości. Nie przyjechali ponownie do Jerozolimy. Wrócili do swoich krajów bez poinformowania mnie o tym. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Czy oni naprawdę myśleli, że mogą ochronić to jedno dziecko swoją ucieczką? Ciekawe, jakby im się to podobało, gdyby wiedzieli, że ich spisek przyniesie śmierć wielu chłopcom. Jesteś słaby. Widzę to w twoich oczach. Żal ci matek betlejemskich, prawda? Ale ich synowie umrą dla swego kraju. Każda matka powinna być dumna, mając syna, który umarł, aby jego król mógł zachować tron. Dziecię Betlejem umrze dla królestwa! Czyż nie dostrzegasz tego? Taki jesteś ślepy? Powiedz mi, a jeśli miałbyś tron, oddałbyś go komukolwiek? Kłaniałbyś się przed nim i nazywał go panem? Cóż, ja nie poddam mego tronu nikomu. Żadnym partom, Kleopatrze, choć ta zwiodła tysiące Antoniuszów. A już z całą pewnością nie jakiemuś dzieciakowi z Betlejem. Ha, 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 nowy Dawid wrócił po swój tron, wieczny tron, o którym podobno powiedziano, że nigdy nie będzie pusty. O nie, mój drogi. Nawet nie próbuj mnie o to prosić. Rozkazy zostały wydane. Jutro wszystkie betlejemskie dzieci męskiej płci w wieku 2 lat i młodsze oddadzą hołd swemu panu, ofiarując mu swoje życie. wszystkie dzieci. To ja wyznaczam bieg historii, póki żyję, a nie jakieś starożytne przepowiednie jak ty, Betlejem, ziemio judzka, najmniejszy z okręgów, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamieszku. Bzdura! To ja jestem władcą Izraela. Przekonasz się o tym. Odejdź. Idź już.